Chciałbym dzisiaj mówić, zaczynam taką serię i tak sobie pomyślałem, że przyjeżdżam i za każdym razem poruszę jakiś inny temat, ale tak postanowiłem, że jak już będę przyjeżdżał regularnie, to może fajnie by było o jednej rzeczy zacząć mówić. No i wybrałem rodzinę patriarchów jako taki temat, który chciałbym robić, także dzisiaj chciałbym go zacząć, ale później po prostu za każdym razem będzie jakby kolejny odcinek tej epopei, którą Bóg nam zostawił w swoim słowie, więc będziemy czytać dzisiaj Księgę Rodzaju, a na wstępie chciałbym opowiedzieć wam o Tomku. Tomka poznałem tak myślę, że z 10 lat temu około i Tomek zawsze zakasowywał mnie swoją inteligencją. On po prostu jest ponadprzeciętnie inteligentny, on jest niesamowity, zna kilka języków, zawsze mnie tam poprawiał z moim angielskim, tłumaczył mi coś z niemieckiego i tak dalej, i tak dalej. Historia ma małym palcu, wiecie, spotykacie taką osobę i sobie myślicie, o kurczę, czemu ja takich talentów nie mam? Czemu tak mało ich dostałem? I on by mógł pracować właściwie wszędzie. I bardzo często się zdarzało, że jak była potrzebna jakaś ekspertyza czy coś, no to Tomek tam był proszony, słuchaj, no tam Tomku, czy możesz tam pomóc nam? I Tomek to wszystko bardzo szybko łapał i robił. W ogóle jest też bardzo dobry w relacjach z ludźmi. Natomiast w życiu Tomka wydarzyło się coś takiego, że miał bardzo ważny egzamin. I do dzisiaj do końca nie wiem, dlaczego na niego nie poszedł. Ale to, że nie zrobił tego egzaminu, spowodowało, że trochę utknął w swoim życiu. Pomimo zdolności, umiejętności i wszystkiego, brak uprawnień, brak możliwości zrobienia tego egzaminu spowodował, że jego życie zawodowe i myślenie o sobie jest na dosyć takim niskim poziomie. On sobie myśli, że właściwie to się nie nadaje. I wszyscy dookoła mówią, ale jak? Przecież cię znamy. Natomiast on o sobie myśli, że jestem taki mały, nie? I ciągle szuka potwierdzenia w różnych rzeczach, że on coś jednak tam potrafi, coś jednak tam umie i zrobi. I Tomek tak się przyzwyczaił do tego miejsca, w którym jest, tak funkcjonowania w słabej pracy, z niskimi dochodami. Ma swoje krzesełko w zborze, gdzie zawsze on siada, trochę się denerwuje, jak ktoś inny usiądzie na jego krzesełku. I on jakieś półtorej roku temu przyszedł do mnie, bo powiedział, że ma takie wrażenie, że coś mu umyka, że się zasiedział, że miał wielkie pomysły, myślał, że Bóg go będzie używał, że coś, a tak naprawdę to siedzi i ogląda filmiki na kompie. I tak wygląda jego życie. Idzie do pracy, coś tam sobie przygotuje do jedzenia. Myśli, że żadna kobieta nie chciałaby takiego męża, ogląda filmiki, siedzi do wieczora. I przypomina mi to taką historię z Abrahama, którą on doświadczył w swoim życiu. Nie wiem, czy znacie takie imiona Abraham, Izaak i Jakub, rodzina patriarchów, żyli kiedyś, byli spokrewnieni, chodzili po świecie, odwiedzali różne kraje. Właściwie dzisiaj, na dzisiaj, bo archeologia jeszcze już nieraz nas zaskoczyła, nie mamy żadnych dowodów ich istnienia, takich poza Biblii. Oni występują w Biblii, natomiast poza Biblią nie mamy żadnego imienia, transkrypcji, żadnej informacji o nich. I część takich specjalistów uważa, że są eponimami, czyli takimi wyobrażeniami, przeniesieniem pewnego historii narodu na pojedyncze osoby. Że ta rodzina skrywa w sobie Izrael. Że kłótnie między Józefem, Jakubem i Ezawem, Józefem i braćmi, to jaka alegoria napięć między pokoleniami, plemionami Izraela lub sąsiednimi plemionami. Że małżeństwa patriarchów to jest taki wzór tego, dlaczego nie należy wchodzić w relacje z kobietami z Kanaanu. Natomiast kiedy przyjrzymy się bliżej Słowu Bożemu, to okaże się, że mamy jeden problem z tą interpretacją taką, że Jezus wcale tak nie uważał. Że Jezus uważał, że oni rzeczywiście istnieli. Jezus w Mateusza 22, 31, 32 mówi, a co do zmartwychwstania, umarłych, czy nie czytaliście, co wam Bóg powiedział tymi słowy? Jam jest Bóg Abrahama i Bóg Izaaka i Bóg Jakuba. Bóg nie jest Bogiem umarłych, lecz żywych. Jezus tam pokazuje taką perspektywę, że oni żyją, że oni są prawdziwi, że oni są jednostkami. W Jana 8,56 Jezus mówi: Abraham, ojciec wasz, radował się, że ujrzy dzień mój, ujrzał i ucieszył się. I Jezus tam mówi o tym, że Abraham był osobą, był świadomym, który rozumiał, co się dzieje, i mówił o jego emocjach, i mówił, że on go w ogóle widział. Żydzi to bardzo szybko podchwycili, mówią tak: 50 lat jeszcze nie masz i mówi, że Abrahama widziałeś, jak to jest możliwe? Tak, widział Abrahama i widział go jako konkretną osobę. Więc kiedy będziemy rozważać rodziny patriarchów, będziemy ich widzieć jako żyjące, rzeczywiste osoby. I wszystko nie zaczęło się od Abrahama, tylko od jego taty. On miał na imię Terach. I to jest rodzaju 11 rozdział, wersety od 26 do 32. A gdy Terach miał 70 lat, zrodził Abrama, Nachora i Harana. A oto dzieje rodu Teracha. Terach zrodził Abrama, Nachora i Harana, a Haran zrodził Lota. Haran zmarł za życia ojca swego Teracha w ojczyźnie swojej w Ur Chaldejskim. Abram i Nachor pojęli sobie żony. Imię żony Abrama było Saraj, a imię żony Nachora Milka, córka Harana, ojca Milki i ojca Iski. A Saraj była niepłodna, nie miała dzieci. I wziął Terach syna swego Abrama i wnuka swego Lota, syna Harana, i synową swoją Saraj, żonę syna swego Abrama, i wyruszył z nimi z Ur Chaldejskiego, aby udać się do ziemi Kanaan. Gdy przybyli do Haranu, zamieszkali tam. Terach żył 205 lat i umarł Terach w Haranie. Jak zapewne zauważyliście, to Terach pozbierał tych wszystkich ludzi i wyruszył z tego Ur Chaldejskiego. Ale gdzie on zmierzał? Gdzie ten Terach zmierzał? Tak, zmierzał na południe i tam jest napisane, aby udać się do ziemi Kanaan. Ale oni zatrzymali się po drodze. Zatrzymali się kilkaset kilometrów od Kanaanu w Haranie. Więc wyobraźcie sobie tą podróż. Około 1500 kilometrów wzdłuż Tygrysu, dlatego że Ur to chaldejskie, dzisiaj lokalizujemy je blisko Zatoki Perskiej, na samej północy Iraku, i szedł w kierunku Turcji, żeby dojść do Kanaanu, ale gdzieś po drodze wziął i się zatrzymał. Wiedział, dokąd idzie, miał jakiś cel, przygotował sobie trasę, szedł tą trasą, zabrał nawet swoją rodzinę, ale gdzieś po drodze tej wędrówki postanowił, że nie będzie szedł dalej. Tak, może pomyślał sobie, mieliśmy iść do Kanaanu, ale tu w tym Haranie to jest naprawdę fajnie. Fajni ludzie, żyzna ziemia, można się dorobić, jest w miarę bezpiecznie. Ten Kanaan to jednak jest pewne, nie wiadomo, jak tam będzie. I Terach razem z całą rodziną zatrzymał się w mieście, które miało być tylko częścią ich podróży, przez które mieli tylko przejść. Mało tego, chwilę później prawdopodobnie Nachor dołącza do nich, bo słyszy, jak tam jest fajnie, i postanawia dołączyć do reszty rodziny. I dopiero kiedy Terach umiera, Abram w odpowiedzi na Boże powołanie zostawia brata, zostawia i kontynuuje podróż w nieznany do Kanaanu. To jest w Dziejach Apostolskich w 7 rozdziale, tam w wypowiedzi Szczepana, 2-4 werset. Natomiast w 12 rozdziale Rodzaju czytamy, jak to się wydarzyło, jak Pan powiedział do Abrama: wyjdź z ziemi swojej i od rodziny swojej i z domu ojca swego do ziemi, którą ci wskażę. A uczynię z ciebie naród wielki i będę ci błogosławił. I uczynię sławnym imię twoje, także staniesz się błogosławieństwem. I będę błogosławił błogosławiącym tobie. A przeklinających cię przeklinać będę. I będą w tobie błogosławione wszystkie plemiona ziemi. Abram wybrał się w drogę, jak mu rozkazał Pan, i poszedł z nim Lot. Abram miał 75 lat, gdy wszedł z Haranu. Wziął też Abram żonę swoją, Saraj i Lota, bratanka swego, i cały ich dobytek, którego się dorobili, i służbę, którą nabyli w Haranie. Wyruszyli, aby się udać do ziemi kananejskiej. Zobaczcie, nie wiem, czy słyszeliście o Abrahamie. Na Śląsku jest takie wydarzenie w życiu ludzi, które się nazywa Abrahamem. Ktoś wie, na czym polega? Jest w poza biblijnych opisach jest, że mniej więcej 50 lat miał Abram, kiedy wybrał się z tego Ur Chaldejskiego w kierunku Kanaanu razem ze swoim tatą Terachem. W Biblii tego nie ma. I jak mężczyzna albo kobieta kończy 50, to mamy Abrahama. To jest takie wielkie święto. To jest taka największa impreza. Poza ślubem, tam jakimiś takimi wydarzeniami, to jest taka impreza, kiedy ostatni raz ludzie przychodzą na imprezę związaną z tobą przed twoim pogrzebem, więc ich widzisz właściwie ostatni raz. Więc to jest wielkie święto. Właściwie pokazujesz, czego się dorobiłeś, tam stoi to auto, te dzieci przychodzą, wnuki, nie? Pokazujesz, w zależności od tego, jak dobrą restaurację wynająłeś, tak dobrze ci się powodziło i tak dalej, i tak dalej. Nie dlatego, że górnicy nie żyli długo, więc ten Abraham to było już takie pożegnanie się z rodziną, kiedy jeszcze jesteś żywy i jeszcze kontaktujesz w miarę, nie? Więc nie wiemy, czy rzeczywiście tak było, ale jeżeli wyruszył w wieku 50 lat, to trochę w Haranie spędził tego czasu. On mówi, Słowo Boże mówi, że zabiera cały dobytek, którego się dorobili, i służbę, którą nabyli w Haranie. Więc spędzili tam sporo czasu, żeby zarobić, żeby ciągnąć zyski, żeby funkcjonować. I Haran prawie ich pokonał. Prawie tam się zatrzymali. Prawie nie dotarli do miejsca, które było dla nich najlepsze, do miejsca, które było dla nich przeznaczone. Bo Haran to miejsce pomiędzy czymś wyjątkowym i czymś zadowalającym. To miejsce pomiędzy czymś prawdziwym i podróbką czegoś prawdziwego. To jest miejsce pomiędzy życiem pełnią i szarą codziennością. To jest miejsce pomiędzy Bożym pastwiskiem i trawnikiem przy Lidlu. To miejsce, w którym wielu z nas utknęliśmy, zatrzymaliśmy się. Bóg nam powiedział, żeby wydarzyło się w naszym życiu coś wyjątkowego i chce nas tam poprowadzić, a my stwierdziliśmy, tu jest wystarczająco dobrze, żeby zostać. Haran nie jest kompletną porażką. Jest takim życiem na pół gwizdka, które uznaliśmy za normalne. Jest pozbawionych kolorów marzeniami. Jest zgodą na przeciętność, a czasami sprzedażą ideałów za komfort życia. Haran to taki moment, w którym przestajemy iść dalej, bo już nie boli wystarczająco mocno, aby ruszyć. Na przykład w pracy. Nie cierpię tej pracy, nie lubię jej, nic nie mogę odłożyć, ale przynajmniej ją mam. Jakoś dociągam do pierwszego, może jakoś dociągnę do emerytury. W relacjach. Nie jest dobrze, ale też nie jest tragicznie. Po co ruszać, kiedy coś może się popsuć? Może być lepiej, ale nie chcę tego dotykać, bo może być znacznie gorzej. Wiara. Haran to takie miejsce, w którym chodzę do kościoła i jestem całkiem fajny, bo inni nawet tego nie robią. Tak, chciałem coś zrobić dla Boga i z Bogiem. Miałem marzenia, nawet coś tam robiłem, ale te filmiki się przecież same nie obejrzą. Obejrzę takie kazanie, takiego nauczyciela. Czuję, że powinienem coś zmienić, ale jakoś leci. Życie się toczy. Tak dzień za dniem, rok za rokiem. Już mi się po prostu nie chce. Marzenia są dobre dla dzieciaków. Teraz trzeba przeżyć. Nie wychylać się, pokorne ciele dwie matki z siebie. W relacjach z dziećmi jest podobnie. Przecież nie mam czasu i siły do tego, żeby jeszcze się nimi zajmować. Chodzę do pracy, muszę ogarnąć dom. Dzieci jakoś wyrosną. przecież mają co jeść, mają dach nad głową, nie robię awantur jak mój ojciec. Jest dobrze. Muszę sobie jakoś poradzić. Kiedy spojrzymy wstecz, bardzo często zobaczymy, z jak wielkimi pragnieniami i marzeniami startowaliśmy. Mieliśmy naście czy 20 lat. Ale większość z nas zatrzymała się gdzieś w haranie codzienności i przeciętności. W tej historii o Abrahamie jest coś niezwykłego, bo jest coś więcej niż tylko rezygnacja. Tam jest miejsce między Bożym powołaniem a zaufaniem Bogu. Wyszli wprawdzie z Ur, ale jeszcze nie zaufali do końca. Jeszcze patrzą swoimi oczami. To jak małżeństwo z odrębnymi kątami. Niby jesteśmy małżeństwem, ale mamy dwa kąta. Każdy żyje dla siebie. To jest jak przyjaźń bez dzielenia się tajemnicami. Ja mam przyjaciela, ale nie opowiem mu, z czym się zmagam. Bo może wtedy mnie odrzuci, nie będzie chciał się ze mną spotykać, nie będzie chciał ze mną rozmawiać. Boże, to, jaki jestem, nie będzie mu się podobać. To jest tak Kościół bez modlitwy. Spotykamy się, posłuchamy kaznodziei, dowiemy się czegoś więcej, ale modlitwa może być niebezpieczna. Modlitwa może spowodować, że przyjdą sytuacje, które będą wymagać ode mnie ponoszenia kosztów. Zwróćcie uwagę, że od początku ta wyprawa Teracha i jego rodziny nie była emigracją zarobkową. To była droga nadziei, pogoń za obietnicą, za czymś, co usłyszeli od Boga. To była chęć uchwycenia tego, zobaczenia Boga w działaniu, podążania za tym, o którym słyszało się w opowieściach dziadków. O takim mieście, o Haranie ostrzegał nas też Jezus w przypowieści o siewcy. W Mateusza 13:22 jest: a zasiane między ciernie oznacza tego, kto słucha słowa, lecz troski tego świata i łuda Boga zagłuszają słowo tak, iż staje się bezowocne. Dokładnie to dzieje się w Haranie. Przeciętność, zaniechanie obietnicy powoduje, że nie wydajemy owocu. Haran nie jest kompletną porażką, ale jest życiem na pół gwizdka, które uznaliśmy za normalne. Często jest koncentracją na tym, co widoczne i materialne, na komforcie życia, bezpieczeństwie, wygodzie, a pozostawieniem tego, co nas ożywia, co nadaje nam pasję do życia, trzymanie się Boga, zależność od Niego i głębokie relacje z innymi. I być może jesteś dzisiaj w takim miejscu, w haranie codzienności. Duchowo chodzę do zboru, uczę się o Bogu, ale od lat nie czułem bliskości Boga. Od lat nie widziałem Go, jak użył mnie. Od miesięcy nie mam odpowiedzi na modlitwę, bo nawet się nie modlę. Relacyjnie. Nie jest idealnie. Płaczę nocami bezgłośnie. Czuję, że umieram, ale muszę jakoś żyć. Nie da się z tym nic zrobić. Czy w pracy? Mam do pierwszego. Zawsze jakoś mogę wziąć pożyczkę. Jakoś to będzie. Nie wiem jak, ale zrobimy to. Haran to jest takie miejsce, które wydaje nam się wystarczające. Nie jest buntem przeciwko Bogu, ale jest grzechem zaniechania. Powolnym umieraniem wiary, marzeń i radości. To historia Izraela po wyjściu z Egiptu. Pustynia zamiast Kanaanu. Tu zostaniemy, tu jest bezpiecznie. Tam są olbrzymy, tam są miasta, które są otoczone murem. Chronimy nasze żony i dzieci. Naprawdę? Naprawdę o to chodziło? Haran to historia króla Saula, który był wybrany i namaszczony przez samego Boga, ale bał się innych ludzi. Był people pleaserem. Starał się cały czas zrobić, żeby ludzie go lubili. To też historia Jonasza, wyplutego przez rybę po modlitwie i potem płaczącego nad nadgryzionym krzewem. To historia bogatego młodzieńca, który był o krok od królestwa, o krok od bycia jednym z uczniów Jezusa. Ale żal mu było majątku i zawrócił. Haran to historia króla Agryppy. Paweł powiedział, tak niewiele brakuje, tak blisko jesteś królestwa, ale zabrakło mu odwagi, by popełnić takie wizerunkowe samobójstwo. Bo co ludzie powiedzą? To też historia kościoła w Laodycei, który w swoim bogactwie nie dostrzegał swojej nędzy. Tego, że właściwie nic nie ma i potrzebuje pomocy Boga. Jezus napisał do nich: ponieważ mówisz, bogaty jestem i wzbogaciłem się i niczego nie potrzebuję, a nie wiesz, żeś pożałowania godzien nędzarz i biedak, ślepy i goły. To jest Objawienia 3:17. Bo wiara, którą Bóg dla nas zamierzył i którą nam ofiarował, to nie tylko pojedyncze wyjście z Ur. Wiara to odwaga, by nie zatrzymać się w Haranie, Gazie i każdym innym ciekawym miejscu. Wiara nie polega tylko na tym, żeby przyjąć Chrystusa i doczołgać się jakoś w wierze do dnia śmierci. Bo Bóg, kiedy patrzy na ciebie, zapewniam cię, nie chce, żeby tylko jakoś było. Żebyś tylko się jakoś przeczołgał. On pragnie, aby twoje życie pokazało na Jego wielkość, na Jego moc, na Jego obietnice, które spełnia. On chce od ciebie więcej, niż możesz sobie wyobrazić. Wyrastałem w bardzo ubogim środowisku. Nikt z mojej rodziny nie studiował. Moi rodzice wykonywali proste prace. Zmagali się z alkoholem, trudnościami. Ja miałem 15 lat, jak zacząłem pracę na kolei. Naprawdę nic mnie nie czekało szczególnego. Jak miałbym jakąś żonę i jakieś dzieci, to byłby szczyt marzeń. Potem spotkałem Jezusa. I On krok po kroku pokazywał mi kolejną rzecz. Moja mama, jak ją spotykam, to ciągle patrzy na mnie i mówi, że po prostu nie wie w ogóle, co się stało. I ja też nie wiem. Musiałem ostatnio prowadzić zajęcia na uczelni ze studentami u niej w domu. I ona mówi, ale jak ty uczysz na uczelni? Jakim cudem jesteś wykładowcą na uczelni? Mówiłam, nie wiem, Jezus to zrobił. Kiedy mama odwiedza nas i widzi naszą rodzinę i może odwiedzać rzeczy, mówi, jak ty możesz nie mieć długów? To jest niesamowite. Ja mówię, to Jezus zrobił. Kiedy jadę w różne miejsca, żeby dzielić się Słowem Bożym i uczyć, to ona też tego nie rozumie. I ja też nie rozumiem. Poza tym, że Bóg bierze małe, to co małego i głupiego w oczach tego świata i wywyższa to i robi z tego coś niezwykłego, żeby pokazać na swoją chwałę. Tak jakby mówił wszystkim, patrzcie, to jest śmieć. A ja z tego śmiecia, z tego kawałka brudu, sadzy, zrobię diament. I będziecie się dziwić, dlaczego. Ale nie dziwcie się, bo ja jestem Bogiem wszechmocnym. Te kilka słów i rzekł Pan do Abrama, wyjdź. Abram słyszy, ale też odpowiada. Jego odpowiedź jest bardzo głośna. Tą odpowiedź Abrama usłyszysz w milionach miejsc na świecie. Przeczytasz o niej w tysiącach książek, usłyszysz od setek osób. Ta odpowiedź brzmi, Abram wybrał się w drogę, jak mu rozkazał Pan. Abram nie dyskutuje, nie negocjuje, nie tłumaczy się, dlaczego nie może. Abram wychodzi. Bez mapy, bez gwarancji, bez dzieci, bez zabezpieczenia. Z miejsca, które naprawdę było super i wystarczające. Uzbrojony w wiarę w tego, którego powołuje i trzymający się jego obietnicy. Abram wybrał się w drogę, jak mu rozkazał Pan. To nie są słowa w gronie przyjaciół w niedzielne przedpołudnie przy serniku espresso. To sprzedaż majątku, pakowanie namiotów, tłumaczenie rodzinie, co się robi, utrata komfortu i kontroli. Ale Abram wybrał się w drogę, jak mu rozkazał Pan. Pożegnał Haran, miejsce pułapkę, złotą klatkę, ludzi, którzy nie byli źli, ale zatrzymali się za wcześnie w swoim życiu. I tak zaczyna się jedna z największych epopei starożytności. Dzięki temu, że ktoś nie zatrzymał się w połowie drogi, dzięki temu, że dla kogoś wystarczająco było za mało. I być może jak ja zobaczyłeś w tej historii siebie. Zapisałem sobie kilka pytań, na które musiałem odpowiedzieć, kiedy robiłem to studium. Może będą pomocne też dla ciebie. Pomyśl chwilę. Gdzie ty się zatrzymałeś w twojej drodze z Bogiem? Co jest twoim haranem? Co zaspokoiło cię na tyle, że nie idziesz dalej? Co ominie twoje życie, jeśli zostaniesz tam, gdzie jest wystarczająco dobrze? Tylko jedno zdanie oddziela zwykłą historię rodzinną od podróży z wiary, która zmieniła świat. I poszedł Abraham, jak Pan mu rozkazał. Pozwólcie, że się pomodlę. Kochany Ojcze w niebie, każdy z nas ma miejsce, w którym kiedyś utknął. Niektórzy ruszyliśmy dalej do miejsca, które dla nas przeznaczyłeś, do naszej ziemi obiecanej, do obietnicy, którą nam dałeś. Inni zatrzymali się i potrzebują zachęty, inspiracji, twojej pomocy, twojego działania, twojego słowa, twojego kierownictwa. I bardzo cię proszę, Panie Boże, abyś dla każdego z nas, którzy się zatrzymali, żebyś przyszedł z pytaniem i przyszedł z odpowiedzią. Proszę cię, Panie Boże, pokaż nam, co chciałbyś zrobić w naszym życiu, abyśmy nim uwielbili ciebie i aby nasze życie było wskazaniem tego, że jesteś żywy, prawdziwy i wszechmocny. Proszę cię o to, aby nasze ograniczenia, nasze samozadowolenie, nasza taka chęć komfortu nie zniweczyła twojego najlepszego planu dla nas i dla ludzi, których postawiłeś obok nas. Niech twoja wola najlepsza dla nas się dzieje i chcemy wyruszyć na twoje pastwiska, bo one są naprawdę najlepsze. Pomagaj nam w tym i prowadź nas twoim Duchem Świętym, a my chcemy dać się prowadzić tobie. W imieniu Jezusa. Amen.